Prawdziwe badanie świata nie polega na poszukiwaniu nowych lądów, ale na patrzeniu w nowy sposób. Ten aforyzm Marcela Prousta to filozoficzna trawestacja motta i przesłania obu moich podcastów, Telegramu z krańca świata, ale i tego geopolitycznego raportu mniejszości. W dzisiejszym odcinku, tak jak i w wcześniejszych i następnych przyszłych epizodach, chociaż powierzchownie będziemy badać m.in. sposób wrogiego przejmowania kolejnych państw, to w wyższej płaszczyźnie analizy, w wyższej płaszczyźnie przyczynowości już od kilku epizodów budujemy wizję wydarzeń pędzących ku zagładzie świata, jakim go znamy, czyli pędzących ku końcu dominacji Zachodu nad resztą świata. Ta destrukcja jest planowana przez zespół ekspertów, to już wielokrotnie powtarzałem, dysponujących natchnioną wiedzą o naturze ludzi i mechanizmach działania społeczeństw Homo sapiens. Wszystko to dzieje się w rytm tzw. wojen nieograniczonych. Te wojny nieograniczone to koncepcja sformułowana przez dwóch pułkowników chińskiego wywiadu. Będziemy o niej mówić znacznie więcej już niedługo. A w nawiązaniu do tej właśnie koncepcji zamieściłem na karcie podcastu nielicujący z powagą sprawy rysunek. Zamieszczam go też także dzisiaj na Twitterze, także zerknijcie. Jest bardzo zabawne. I trafia w dziesiątkę tego, o czym mówimy w geopolitycznym raporcie mniejszości. A dla nowych słuchaczy, nawiązanie takie filozoficzne, trochę w niepasującym tonie, to jest sposób przeformułowania myśli przewodniej całego podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości. Brzmi to mniej więcej tak. Nie doszukuj się, co chcą zrobić przywódcy. Wpadniesz w pułapkę emocjonalnej propagandy. Staraj się dotrzeć do tego, co muszą zrobić państwa, którymi ci przywódcy sterują z nadania sił, których nie potrafimy nawet najczęściej nazwać z imienia, a tym bardziej wskazać jako konkretnych ludzi. Współczesnym pierwiastkiem wszystkich tych myśli jest motto filozoficzne całego podcastu, czyli rekonceptualizacja. Spojrzenie innymi oczami, nowymi oczami na wszystkie percepcje, które są komponowane po to, aby trafiły do naszych umysłów i odwróciły naszą uwagę od istoty i sedna spraw. Jeszcze ciągnąc wątek filozoficzny, skoro jesteśmy przy aforyzmach i słynnych myślicielach opisujących naturę świata, to wspomnę wam cytat ze Stanisława Lema, który utrafił idealnie w sedno sprawy. Powiedział coś mniej więcej takiego: jeśli istnieje jakiś postęp ludzkości, to jest to postęp koncepcyjny. I już przechodzimy do rzeczy. Opowiem wam o wrogim przejęciu Iraku przez IRGC z wątkiem chińskim. Spostrzeżenie co do przebiegu zdarzeń, jakie macie do zapamiętania, brzmi tak. IRGC, czyli islamistyczny, dżihadystyczny reżim ajatollahów, prowadzi globalną politykę dżihadu. Błędnie postrzegamy jako główny wątek tej działalności coś, o czym już mówiliśmy w epizodzie 9 sezonu 1 geopolitycznego raportu mniejszości. Ta błędna konceptualizacja, błędna percepcja to to, że Iran buduje swoją mocarstwowość. No nie, Iran nie ma sprawczości. Iran jako naród reprezentowany przez oficjalne władze polityczne w Teheranie. Oni nie mają swojej sprawczości. Reżim kontrolujący całość tej wojennej zawieruchy to jest IRGC, czyli islamiści. Ale robiąc skrót myślowy, Iran, kontrolowany przez IRGC, buduje kosztem swoich sąsiadów swoją mocarstwowość. A robi to w rytm innego prawidła. Mianowicie następującego. Państwa silne to takie, które za sąsiadów mają państwa słabe. To oczywiście wymaga dłuższego przemyślenia, chociaż same powiedzonko już znacie, bo powtarzałem je wielokrotnie. Zanim opowiem wam o poszczególnych epizodach i elementach tego procesu przejmowania Iraku, króciutkie ogłoszenia. Za mniej więcej 2-3 tygodnie skończę już książkę Przetrwanie i zagładę państwa o geopolityce Tajwanu i starciu o globalną supremację między Stanami a Chinami. Książkę już teraz możecie kupić w przedsprzedaży jako e-book. Wersja papierowa tej wersji na razie nie będzie. Niestety nie uda mi się zebrać dość funduszy na to, żeby ją wydać. Na początku czerwca miał też być audiobook 36 forteli. Będzie dopiero na początku lipca. Bardzo przepraszam. Natomiast przez moment, dosłownie mgnienie, przekroczyliśmy magiczną granicę na Patronite. Było 25 osób i przebiliśmy granicę 1000 zł miesięcznie. Jeżeli dostrzegacie i doceniacie misję edukacyjną obu podcastów, to zapraszam. Ale najważniejsze, w tym tygodniu wznawiam pracę nad portalem niepozwalam.pl. Słuchacze Telegramu z krańca świata pewnie pamiętają prezentację. Jeżeli nie pamiętacie, to po prostu zerknijcie na stronę główną prezentującą całą ideę projektu. niepozwalam.pl to wyjątkowe narzędzie porządkowania chaosu informacyjnego. Służy przypisywaniu odpowiedzialności podmiotom aktywnym w przestrzeni publicznej, czyli w największym skrócie służy do utrudniania życia politykom, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności i rozliczalności. Ale w kontekście tego podcastu, geopolitycznego raportu mniejszości, całe narzędzie zastosuję do geopolityki. pierwszym przykładem, który wziąłem na warsztat i to już jest gotowe, jest nagłówek prasowy odmieniany przez wszystkie kraje w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jakaś część ziemi, zwykle jakiś kraj, na przykład Kanada czy Stany Zjednoczone, ociepla się szybciej niż reszta świata. Takich kazusów zebrałem chyba ze 40 z memów internetowych, z które potem weryfikowałem, z doniesień prasowych itd., itd. Link wrzucam na kartę epizodów. Także zajrzyjcie. Do realizacji całego projektu będzie potrzebna nie tylko osłona prawna. Tu, jeżeli są wśród Was jacyś prawnicy, to zapraszam, jeżeli macie możliwość, do pomocy pro bono, ale będzie też potrzebna góra pieniędzy i ochotnicy, którzy zechcą także częściowo pro bono pomóc mi w kodowaniu PHP, zbudowaniu całej aplikacji przeglądarkowej. Jeżeli chcecie jakoś pomóc, także przy wprowadzaniu danych, poproszę o kontakt.
Wrogie przejęcie Iraku przez wpływy irańskie to proces, który wygląda inaczej od libańskiego. O ile w Libanie Korpus Strażników Rewolucji budował organizację od zera, to w Iraku wykorzystał obalenie Saddama Husseina w 2003 roku, by przejąć gotowe struktury państwowe i zainstalować w nich swoje aktywa. Wszystko zaczęło się w 1979 roku. Po rewolucji islamskiej w Iranie i wybuchu wojny iracko-irańskiej, Teheran jako miejsce stał się bazą dla szyickiej opozycji irackiej ściganej przez Saddama Husseina, która udała się na wygnanie. Tak powstał Korpus Badr. Irański Korpus Strażników Rewolucji sformował, wyszkolił i uzbroił milicję złożoną z irackich uchodźców i dezerterów. Ta milicja walczyła po stronie Iranu przeciwko własnej ojczyźnie. Wtedy też powstała Najwyższa Rada Rewolucji Islamskiej w Iraku, która miała być gotowym szkieletem rządu po ewentualnym upadku Saddama Husseina. Skrót angielski to jest SCIRI. Po 2003 roku cały proces skierował się w nowym kierunku. Inwazja Stanów Zjednoczonych w 2003 roku paradoksalnie otworzyła Iranowi drzwi do Iraku. Nastąpiła gwałtowna infiltracja polityczna. Liderzy Korpusu Badr i partii religijnych wrócili z Teheranu i natychmiast weszli do tworzonych przez Amerykanów tymczasowych władz. To była tak zwana Rada Zarządzająca. Nastąpił demontaż i rozpad struktur państwa. Amerykańska decyzja o debasyfikacji, czyli usunięciu członków partii Baas z administracji i armii, stworzyła gigantyczną próżnię, którą Iran natychmiast wypełnił swoimi ludźmi. W latach 2003-2011 Iran dążył do tego, by pobyt Amerykanów w Iraku był tak kosztowny, by w końcu Waszyngton podjął decyzję o wycofaniu się. Do tego celu, do stworzenia tego atraktora motywacyjnego, powoływano grupy specjalne. Korpus Strażników Rewolucji finansował radykalne milicje, np. Armię Mahdiego, Asaib al-Haq, które atakowały wojska koalicji przy użyciu irańskich ładunków wybuchowych, zdolnych przebijać pancerze czołgów Abramsów. Użyto też bardzo ciekawej formy szantażu politycznego. Iran stał się rozjemcą, tak zwanym rozjemcą, w sporach między irackimi frakcjami, de facto decydując, kto zostanie premierem. To na przykład wsparcie dla Nuriego al-Malikiego. W 2014 roku oficjalnie legitymizowały się milicje szyickie kontrolowane przez Iran. Przełomem była ofensywa ISIS. Gdy armia iracka się załamała, Ayatollah al-Sistani wezwał do obrony, co Iran wykorzystał do skonsolidowania swoich wpływów. Powstały tak zwane siły mobilizacji ludowej, po angielsku Popular Mobilization Forces, PMF. Siły te zdominowane były przez proirańskie milicje. W 2016 roku parlament Iraku uznał PMF za oficjalną część sił zbrojnych. Oznacza to, że Irak opłaca z budżetu państwa milicje, które realnie słuchają rozkazów z Teheranu, a nie z Bagdadu. Z tego wynika fakt, który nie jest przez nas oswojony. Dwaj przywódcy, Qasem Soleimani i Abu Mahdi al-Muhandis, do czasu eliminacji ich obu przez Stany w 2020 roku, byli faktycznymi rządcami Iraku. Miało to bardzo konkretną funkcję gospodarczą dla Iranu. Irak stał się płucami finansowymi dla swojego sąsiada, który był obciążony sankcjami Stanów Zjednoczonych. To przez iracki system bankowy i handel energią setki milionów dolarów płyną w kierunku Iranu, zasilają działalność Korpusu Strażników Rewolucji. Mechanizm w skrócie wygląda tak, że Irak kupuje gaz od Iranu, mimo że ma własny, którego nie może wydobyć w wyniku niezdolności systemowej, m.in. przez korupcję. Ale kontrola nad Irakiem ma jeszcze inny, ważniejszy być może, równie ważny skutek. Pozwala Korpusowi Strażników Rewolucji stworzyć bezpieczny szlak transportowy, lądowy przez Irak i Syrię aż do Libanu. Jednym z epizodów tych wszystkich wydarzeń było krwawe tłumienie protestów w Tishrin w 2019 roku, kiedy młodzi Irakijczycy, w tym szyici, wyszli na ulicę pod hasłami Iran wyjdź. Wtedy proirańskie milicje odpowiedziały ogniem, mordując setki demonstrantów. Pokazało to, że system zainstalowany przez Iran jest gotowy na totalną przemoc wobec własnych obywateli, by tylko utrzymać swoją dominację i kontrolę nad całym państwem i krajem. Podsumowując, przejęcie Iraku to model pasożytniczy. Iran nie tyle zniszczył irackie państwo, tak jak próbował zrobić to w Jemenie, ale zamieszkał w jego instytucjach. Dziś, współcześnie, w trzeciej dekadzie XXI wieku, irackie ministerstwa, służby specjalne i parlament są tak głęboko zinfiltrowane, że Irak nie jest w stanie podjąć żadnej strategicznej decyzji sprzecznej z interesem korpusu, strażników, rewolucji, bez ryzyka wojny domowej.
Oto nieco bardziej szczegółowa analiza przejęcia Iraku. Proces systematycznego i wrogiego przejmowania kontroli nad Irakiem przez Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli IRGC w skrócie, a w szczególności przez jego alternatywną jednostkę Al-Quds, to jedna z najbardziej skutecznych operacji asymetrycznych całego XXI wieku. Wykorzystując chaos po amerykańskiej inwazji z 2003 roku oraz dalsze, późniejsze zagrożenie ze strony państwa islamskiego, Teheran zdołał przekształcić Bagdad w swojego kluczowego satelitę, państwo zależne. Przejęte nie na drodze podboju militarnego, nie w drodze wojny, ale w drodze subwersji ideologicznej i przejmowania instytucji państwowych, ale także kierowania całym życiem społecznym wewnątrz Iraku. Kluczem tego przejęcia kontroli, pasożytniczego przejęcia kontroli jest infiltracja polityczna i instytucjonalna przez Badr i partię Dawa. W 2003 roku IRGC przystąpiło do transferu swoich wieloletnich aktywów z emigracji w Iranie z powrotem do Iraku. Tymi aktywami, jak już powiedzieliśmy, była przede wszystkim diaspora iracka, która przeniosła się z Iraku do Iranu. Kluczowym narzędziem była organizacja Badr, czyli zbrojne ramię Najwyższej Rady Islamskiej w Iraku. Pod przywódcem Hadiego al-Amiriego oraz powiązani z Teheranem politycy szyickiej partii Dawa, tacy jak Nuri al-Maliki, to też były kluczowe postacie kształtujące bieg wydarzeń. IRGC sfinansowało i skoordynowało m.in. ich kampanie wyborcze. Pozwoliło to proirańskim ugrupowaniom zdominować nieco nowo powstające instytucje demokratyczne, powstające za pieniądze amerykańskie, oraz zinfiltrować irackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i agencje wywiadowcze. Pod rządami Nuriego al-Malikiego, czyli w latach 2006-2014, doszło do głębokiej czystki w strukturach bezpieczeństwa. Usunięto z nich oficerów sunnickich i niezależnych narodowo, zastępując ich ludźmi lojalnymi wobec IRGC, czyli tej nie dającej się dobrze nazwać nawet organizacji dżihadystycznej i islamistycznej. Ta polityczna dominacja pozwoliła Iranowi na stworzenie bezpiecznego korytarza wpływów pomiędzy Teheranem aż po stolicę Iraku, Bagdad. Państwo irackie utraciło autonomię decyzyjną, tak jak to miało miejsce w przypadku Libanu. Stało się de facto narzędziem realizacji celów regionalnych wyznaczanych przez irańskich generałów, a nie irackich. W tym przede wszystkim przez dowódcę sił Al-Quds, czyli Kasema Soleimaniego, który został zabity, jak pamiętacie, na początku 2020 roku. Tutaj ważny jest też wymiar chiński całego procederu przejęcia Iraku. Okazał się kluczowy dla gospodarczego przetrwania reżimu IRGC i kontrolowanego przez ten reżim Iranu, czyli kraju, którego zasoby zostały przejęte do celów walki z Izraelem, czy też ogólnie z Zachodem. Kontrolując proirański rząd w Bagdadzie, IRGC mogło lobbować i zabezpieczać gigantyczne kontrakty naftowe dla chińskich państwowych korporacji, takich jak PetroChina czy CNNOC. To było na południu Iraku. Chodzi m.in. o pola naftowe Rumaila i West Kurna. Dzięki temu Irak stał się jednym z najważniejszych ognisk chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Skrót po angielsku to jest BRI, jakby ktoś szukał i weryfikował te informacje. Umożliwiło to stworzenie trójstronnej synergii ekonomicznej między Bagdadem, Teheranem i Pekinem, w której iracka ropa naftowa finansowała mechanizmy omijania sankcji, a Chiny zyskiwały bezpieczne źródła energii i wpływy geopolityczne kosztem USA. Tutaj prowadzę nowy zwyczaj, będę podawał źródła informacji, które możecie sobie znaleźć w internecie i zweryfikować. Źródłem tego, co przed chwilą powiedziałem, jest Washington Institute for Near East Policy. Raport nazywa się The Anatomy of Iraq's Governing System. Warto tu wspomnieć jeszcze o Chinach. Ta okazja pozyskiwania taniej ropy dla Chin ma dwa ostrza. Co prawda dawało możliwość produkowania po niższych cenach, lepszego konkurowania z innymi producentami dóbr przemysłowych na świecie. Natomiast teraz, w połowie 2026 roku, kiedy ropa zdrożała, to oferta gospodarcza w Chin jako fabryki świata natychmiast przestała być tak atrakcyjna, jak była wcześniej. Więc zwróćcie uwagę, że wojna, przedłużanie się wojny, co prawda ma swoje dla Amerykanów minusy, czyli minusy wizerunkowe. Nie potrafią przecież w sposób widoczny dla wszystkich pokonać reżimu kontrolującego Iran. Natomiast jak najszybszego zakończenia wojny potrzebują Chiny po to właśnie, aby utrzymać zdolność pozyskiwania taniej ropy naftowej, której źródła nagle wyschły, bo Iran nie może już, bo Chińczycy nie mogą pozyskiwać tej ropy po znacznie zaniżonych cenach dzięki temu, że pozyskiwał je nielegalnie poprzez omijanie amerykańskich sankcji wobec Iranu. Pamiętajcie więc, podsumowując i zamykając tą kwestię, każde wydarzenie ma dla stron uczestniczących w tych zmaganiach i plusy dodatnie, i plusy ujemne. Ale idźmy dalej z opisywaniem wrogiego przejęcia Iraku. Nastąpiła legalizacja kontrolowanych przez Iran struktur parapaństwowych. Mówimy o procesie powstawania i instytucjonalizacji tzw. PMF. To są tzw. siły mobilizacji ludowej. Po arabsku to jest Al-Hashd al-Shabi. Kluczowym momentem zwrotnym całego procesu, momentem, który przypieczętował militarne przyjęcie Iraku przez IRGC, była ofensywa ISIS i upadek Mosulu w czerwcu 2014 roku. To w obliczu niemal całkowitego rozpadu regularnej armii irackiej, wielki ajatolach Ali as-Sistani wydał fatwę wzywającą do obrony kraju. Wtedy IRGC błyskawicznie wykorzystała ten moment, konsolidując dziesiątki szyickich milicji pod jednym szyldem. Właśnie PMF, Sił Mobilizacji Ludowej. Na czele tej struktury stanął Abu Mahdi al-Muhandis, bezpośredni protegowany i prawa ręka Soleimaniego. Dwa lata później, w 2016 roku, proirańskie frakcje w irackim parlamencie przeforsowały ustawę, która formalnie włączyła PMF w skład Państwowych Sił Zbrojnych Iraku. Oznaczało to, że formacje kontrolowane ideologicznie, w tym religijnie, finansowo i logistycznie przez IRGC, czyli przez reżim zewnętrzny, zaczęły otrzymywać miliardy dolarów rocznie bezpośrednio z budżetu państwa irackiego, pozostając przy tym jednocześnie całkowicie poza kontrolą i premiera, i regularnego dowództwa. Czyli PMF, coś znacznie gorszego niż PMS, przepraszam za żart, stało się dokładną kopią strukturalną samego IRGC w Iranie, czyli alternatywną, potężniejszą od regularnego wojska armią ideologiczną służącą interesom obcego mocarstwa, podkreślam, obcego podmiotu geopolitycznego, tu może precyzyjniej. I teraz zobaczcie, ta potężna, zmilitaryzowana struktura parapaństwowa, to jest chyba dobre słowo, parapaństwowa, zaczęła pełnić funkcję gwaranta bezpieczeństwa dla strategicznych projektów infrastrukturalnych Chin w całym regionie. Milicje PMF przejęły fizyczną kontrolę nad korytarzami transportowymi łączącymi Irak z Syrią. Czyli mówimy tu o dostawach do Hezbollahu, który przejął wrogo przecież Liban, mówiliśmy o tym tydzień temu. Przejęli także kontrolę nad portami w Basrze. Dla Chińczyków siedzących w Pekinie oznaczało to, że inwestycje w iracki sektor energetyczny i budowlany są chronione przez siłę zdolną do bezwzględnego tłumienia wszelkich niepokojów społecznych czy protestów antyrządowych, bo interwencje miały być wykonywane przez podmiot, który nie jest zbrojnym ramieniem narodu, który jest opresjonowany i trzymany w dole po to, żeby biznes mógł dalej się kręcić. I w ten właśnie sposób IRGC udowodniło Chinom, że to właśnie ci ajatollahowie, a nie oficjalny rząd w Bagdadzie, kontroluje sytuację w całym kraju. I to właśnie zachęciło Chińczyków do podpisania z Irakiem w 2019 roku strategicznego porozumienia Ropa za Rozwój. Na ten temat więcej możecie sobie poczytać w wielu miejscach. Ja skorzystałem z West Point Combating Terrorism Center, CTC Sentinel. Korzystałem też z raportów International Crisis Group. Kolejnym aspektem całej sprawy jest eliminacja oponentów politycznych i tłumienie ruchów Tihrin w 2019 roku. W październiku właśnie tego roku w Iraku wybuchły masowe, oddolne protesty społeczne. Znane były jako ruch Tishrin. Tysiące młodych Irakijczyków, w tym, co chyba kluczowe, głównie szyitów z Bagdadu i południa kraju, wszyscy oni wyszli na ulicę, żądając ukrócenia wszechobecnej korupcji, reformy systemu politycznego oraz natychmiastowego zakończenia brutalnej ingerencji Iranu w sprawy w ich kraju, ich ojczyzny, Iraku. Oczywiście kto ich inspirował, kto wspierał, to już jest oddzielna bajka. Pod hasłami takimi właśnie jak Iran Won, czyli w irackiej wersji Sowieci do domu, zdaje się, protestujący spalili irańskie konsulaty w Nadżafie i w Karbali. Te protesty zostały uznane przez ajatollahów, czyli inaczej przez IRGC, zostały te protesty uznane za egzystencjalne zagrożenie dla całych tych wpływów, całej tej sieci wpływów, które rozciągnęli nad Irakiem. Pod bezpośrednim nadzorem irańskich doradców bojówki PMF-u, czyli przypominam Sił Mobilizacji Ludowej, głównie były to ugrupowania Kataib Hezbollah oraz Asaib al-Ahaq, rozpoczęły brutalną pacyfikację całego tego oddolnego, w cudzysłowie oczywiście, ruchu. Snajperzy byli rozstawiani na dachach budynków w Bagdadzie i strzelali ostrą amunicją w głowy i klatki piersiowe demonstrantów. Zabito ponad 600 protestujących, tysiące było rannych albo porwanych. Równolegle do tych wydarzeń szwadrony śmierci powiązane z IRGC przeprowadzały serię skrytobójczych zamachów na niezależnych dziennikarzy, aktywistów, intelektualistów. Między innymi został zabity ekspert do spraw bezpieczeństwa Hisham al-Hashimi. To było w lipcu 2020 roku. To skutecznie sparaliżowało te irackie społeczeństwo w chwili, w której powstawało do stawania zdecydowanego, obudziło się i powstawało do bardziej zdecydowanego, zbrojnego też oporu. Całe to brutalne stłumienie ruchu Tishrin przez siły sterowane przez IRGC nie tylko uratowało przed zawaleniem ten proirański, czy też kontrolowany przez islamistów rezydujących, mających swoją bazę, główną bazę operacyjną w Teheranie, mających swoją główną bazę operacyjną i główną ofiarę, ale uratowało również interesy ekonomiczne Chin. Było to niezbędne między innymi dlatego, że między Chinami a Irakiem istniały umowy na budowę setek szkół, elektrowni czy innej infrastruktury przesyłu energii. Wszystko to było negocjowane w ramach chińsko-irackiego programu gospodarczego, a mogło wyjść w życie dopiero właśnie po spacyfikowaniu tego zrywu narodowego przeciwko wrogiemu przejęciu ze strony IRGC. Inaczej mówiąc, stabilność reżimu została okupiona krwią irackiej młodzieży i dopiero ten sukces stał się zielonym światłem dla dalszej ekspansji gospodarczej Chin w Iraku. Podsumowując, cały ten ciąg wydarzeń przekonał Pekin, że gwarantem robienia dobrych interesów w Iraku dla Chin jest autorytarna kontrola Iranu. O przejęciu systemu finansowego już mówiliśmy, ale podsumowując, nieco rozszerzając, głównym elementem całej tej aktywności ekonomicznej, tak to nazwijmy, było pranie pieniędzy na rzecz IRGC. W miarę jak sankcje gospodarcze Stanów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej coraz mocniej dusiły irańską gospodarkę, IRGC przekształciło iracki system bankowy w swoje główne płuca finansowe. Ajatollahowie, czy też ich struktury władzy, wykorzystały oficjalny mechanizm Centralnego Banku Iraku, znany jako aukcja dolarowa, po angielsku to się nazywa US Dollar Auction. Wykorzystali też proirańskie banki komercyjne oraz fasadowe firmy kontrolowane przez PMF oraz IRGC. Zaczęły one masowo transferować walutę amerykańską z Iraku do Iranu. Robiono to na podstawie sfałszowanych faktur importowych. Szacuje się, że przez te całe lata miliardy dolarów, które Irak otrzymywał legalnie od rządu Stanów Zjednoczonych ze sprzedaży irackiej ropy naftowej, były potajemnie wyprowadzane do Iranu i używane do finansowania operacji wojskowych w Syrii, w Jemenie i w Libanie oraz na podtrzymanie stabilności waluty Iranu. Całą tą radosną działalność przerwano dopiero pod koniec 2022 roku. Wtedy Federalny Bank Rezerw w Nowym Jorku oraz Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył restrykcyjne kontrole i odcięły dziesiątki irackich banków od systemu clearingowego. To doprowadziło do natychmiastowego kryzysu walutowego w Iraku i obnażyło poziom infiltracji tamtejszego sektora finansowego przez irańskie służby. Podsumowując już, ten paraliż i odcięcie proirańskich banków od amerykańskiego dolara dał potężny impuls do zacieśnienia współpracy finansowej z Chinami. Rząd Iraku, znajdujący się pod polityczną presją sił powiązanych z IRGC, w lutym 2023 roku podjął decyzję o umożliwieniu rozliczenia prywatnego handlu z Chinami bezpośrednio w chińskich juanach. Zrezygnowano z pośrednictwa dolara. Dla Iranu i IRGC była to doskonała wiadomość. To stworzyło alternatywny, całkowicie odizolowany od zachodnich sankcji korytarz finansowy między Pekinem, Bagdadem i Teheranem. Taki radosny trójkącik. Ale co prawda dało to oddech i stronie IRGC i Irakijczykom. Chiny dzięki temu zyskały pozycję hegemona walutowego w handlu z dwoma krajami, z Irakiem i z Iranem. Mogły więc wykorzystać dalsze trwanie amerykańskich sankcji i rozmaite inne naciski ze strony ogólnie pojętego Zachodu do dalszego drenowania gospodarek obu tych krajów. I tym bardziej jeszcze wystawiło Irak na drenowanie ze strony IRGC. Inną taką ciekawostką już zupełnie na koniec jest wojna hybrydowa i suwerenność przestrzeni powietrznej Iraku. Jednym z etapów tego wrogiego przejęcia Iraku przez IRGC było całkowite podporządkowanie irackiej przestrzeni powietrznej i terytorium militarnego celom irańskiej strategii defensywnej i ofensywnej. IRGC przekształciło zachodni i zachodnio-północny Irak w gigantyczny arsenał i bazę rakietową. Dokładnie to samo, co zrobili z południowym Libanem, który jest właśnie z tego powodu, ze względu na nasycenie bronią, przede wszystkim rakietową, bezustannie atakowany przez Izrael. Tymczasem w Iraku bojówki PMF i tutaj w opracowaniach padają dwie główne nazwy: Harakat Hezbollah al-Nujaba i Kataib Hezbollah. Te dwa ugrupowania militarne zostały wyposażone przez IRGC w zaawansowane drony samobójcze, w rakiety balistyczne krótkiego zasięgu z rodziny Fateh oraz pociski manewrujące. Inaczej mówiąc, terytorium Iraku przestało być chronione przez własne państwo. IRGC bezkarnie wykorzystywało je do przeprowadzenia ataków na siły Stanów stacjonujące w bazach na terytorium Arabii Saudyjskiej. To m.in. bazy Ain al-Assad i Harir. Ale atakowano także Izrael, szczególnie w październiku 2023 roku, kiedy formalny rząd Iraku próbował protestować przeciwko naruszeniu jego suwerenności. IRGC ustami formalnie oficjalnych władz irańskich odpowiadał bezpośrednimi uderzeniami rakietowymi samego IRGC na iracki Kurdystan. Na przykład zaatakowano Erbil pod pretekstem niszczenia baz Mossadu. Demonstrowali w ten sposób, że granice państwowe Iraku są dla Iranu nieistniejące. Tutaj mamy też znowu wątek chiński. Z punktu widzenia Chińczyków, militarne zdominowanie Iraku przez struktury IRGC ustabilizowało tzw. szyicki półksiężyc. Rzadko występuje to sformułowanie, ale spotkałem się w kilku momentach. Lądowy pomost rozciągający się od granic Iranu przez Irak aż po Syrię i Morze Śródziemne, już na terytorium Libanu. Taki konstrukt geopolityczny idealnie wpisuje się w dalekosiężne plany Chin. Bo Chińczycy zmierzają do zminimalizowania wpływów strategicznych Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Mam nadzieję, że nikt z Was nie kontestuje tej oczywistości, bo to jest oczywistość. Nie dla wszystkich oczywiście, bo w propagandzie na przykład propagowanej przez Wojciecha Szewkę jest to najczęściej omijany aspekt wydarzeń. Chińczycy, podpisując z Iranem 25-letnie partnerstwo strategiczne, to było w 2021 roku, traktuje Irak jako bezpieczną strefę buforową i logistyczną. I w tej strefie militarna potęga IRGC gwarantuje, że kluczowe szlaki handlowe do Euroazji pozostają drożne i uniezależnione od ewentualnej blokady morskiej czy politycznej ze strony Stanów Zjednoczonych. I to właśnie jest aspekt tej wojny trwającej od lutego między Izraelem i Stanami przeciwko Iranowi i Chińczykom. To jest aspekt, który jest kompletnie, ale to kompletnie pomijany w mediach głównego nurtu.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić,